Daniel Milewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, doktorant w Instytucie Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Moim państwa gościem o poranku. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Rozpoczynają się konsultacje, które prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda obiecywał, które zapowiadał, dotyczące zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pan jest optymistycznie nastawiony do tych zmian, do tych konsultacji również?
Zmiany się muszą odbyć, bo takie były zapowiedzi zarówno pana prezydenta, jak i nasze w kampaniach wyborczych. Tego oczekują Polacy. I niezależnie od punktu widzenia i tego miejsca w tym całym sporze, nazwijmy, tak? No bo niewątpliwie, jeżeli chodzi o ten dialog z opozycją, no to w zakresie tej, jak i każdej innej, ale szczególnie tej sprawy, ten spór jest, bo my mamy no, chęć wypełnienia tych obietnic, które były składane. To większość tych spraw była zapowiadana zarówno w 2014 roku już w programie Prawa i Sprawiedliwości i większość rozwiązań już właśnie w tym programie w 2014 roku, bodaj w lutym, było przedstawianych. To oczywiście no, już w toku tej kadencji zostało ujęte w konkretne rozwiązania, które Sejm przyjmował. No, przypomnę tylko, że część z nich w zakresie ustawy o sądach powszechnych już weszło w życie i jest realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o ustawy dotyczące tego, jak ma wyglądać ustrój Krajowej Rady Sądownictwa, ustrój Sądu Najwyższego, no to właśnie tak jak pan redaktor powiedział, teraz trwają konsultacje, które prowadzi pan prezydent. Pan prezydent, który no, swoją wielką rolę też w systemie dotyczącym wymiaru sprawiedliwości posiada, ponieważ jest tym organem państwa, który powołuje sędziów, jest tym organem, który choćby stosuje prawo łaski, jest tym najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym ten bezpośredni mandat i uznał, że na siebie chce wziąć odpowiedzialność za tą reformę i ją konsultuje zarówno z wszystkimi, tak, zarówno z nami jako środowiskiem, które posiada większość parlamentarną, jak też tymi ugrupowaniami, które nie są w tej większości parlamentarnej, które zrobiły dużo złej roboty, tak, w ostatnim czasie w tej sprawie i mam nadzieję, że o ile nie będzie tym ugrupowaniom, tym środowiskom zależało tylko na uprawianiu polityki, to pan prezydent ma przekona co mądrzejszych, co bardziej kochających Polskę do tego, żeby te reformy poprzeć.
A tym zmianom nie stoi troszeczkę na przeszkodzie taka no, niezbyt chyba dobra, tak patrząc z zewnątrz oczywiście, atmosfera na linii Pałac Prezydencki Ministerstwo Sprawiedliwości, bo to trochę wygląda momentami jak przeciąganie liny. Kto będzie miał większe kompetencje? Czy prezydent, czy minister sprawiedliwości?
Znaczy niewątpliwie można się podpisać pod tym zdaniem, że minister sprawiedliwości będący prokuratorem generalnym no nie musi mieć tych ostatecznych uprawnień, tak, w zakresie wymiaru sprawiedliwości. To jest dla mnie dziś oczywiste. Tak jak powiedziałem, pan prezydent, no każdy prezydent, tak, na mocy obecnej konstytucji ma swój istotny udział w powoływaniu sędziów, więc ma tę funkcję, wypełnia tę funkcję kreacyjną w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. I absolutnie nie odbieram tego w taki sposób, że ktoś tu przeciąga linę. My się w ogóle chyba w ciągu tych ostatnich 2 lat za bardzo przyzwyczailiśmy do dobrego. Czyli, że wszystko idzie bez najmniejszego problemu. A to jak w każdej rodzinie, no czasami jakaś różnica zdań w takich nawet i codziennych sprawach powstaje, tak? No ja nie chcę robić takich porównań do, nie wiem, codziennych wyborów, którego operatora komórkowego wybrać, tak? No bo to oczywiście są sprawy dużo ważniejsze niż takie nasze codzienne domowe wybory, bo dotyczą naszego państwa. Ale metoda jest taka sama, czyli to, że mąż i żona mają czasami inne spojrzenie na daną sprawę, to wcale nie oznacza, że mają konflikt. To jest to oczywiste.
Ale to jakby trzymając się tej terminologii dalej i w tej poetyce pozostając, myśli pan, że ten mąż czy ta żona mogą się zezłościć na tego szwagra, co te billboardy powystawiał wszystkie?
Jeżeli chodzi o tę kampanię Polskiej Fundacji Narodowej, to no, na samym początku chyba powinniśmy się z nią zgodzić co do idei, tak? W sensie takim, że jeśli różne fundacje, także te zagraniczne, finansowały akcje towarzyszące protestom opozycji, protestom związanym z reformą sądownictwa, to no, też musimy na to odpowiedzieć, tak? Tam padały czasami kłamliwe tezy, choćby właśnie taka, że minister sprawiedliwości będzie powoływał sędziów. To było powszechne zdanie powtarzane w mediach, które nie miało najmniejszego oparcia w tych projektach, które wtedy były procedowane w parlamencie. I dlatego osobiście uważam, że dobrze się stało, że prowadzona jest tego typu akcja informacyjna, która ma przybliżyć te modele, które no, były zaproponowane, obnażyć te patologie, z którymi, którym naprzeciw wychodzi reforma. Tutaj, jeżeli chodzi o sam sposób zorganizowania już tej kampanii, no to oczywiście trzeba bezpośrednio pytać się przedstawicieli fundacji. Oczywiście jednym z zadań fundacji, Polskiej Fundacji Narodowej, jest reprezentowanie dobrego imienia Polski za granicą. I tylko z pozoru ta sprawa nie wypełnia tego punktu. Dlatego, że ja jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, między innymi pracuję w Komisji Prawnej, w ubiegłym dwa tygodnie temu, przepraszam, byłem na posiedzeniu komisji w Paryżu. No i pytają się koledzy z parlamentów z innych krajów członkowskich Rady Europy, bo docierają do nich jakieś tam informacje, okazują się te informacje błędnymi informacjami. I jeżeli ta... Jeżeli Polacy będą mieli świadomość co do tych decyzji, które są podejmowane, to także i to będzie promieniowało na inne państwa, choćby te państwa europejskie.
To jest tak, podpisze się pan pod tym zdaniem, że to opozycja robi tą złą robotę również za granicą?
No tutaj chyba wystarczy posłuchać pana Saryusza Wolskiego, tak, który no jakby nie było... jest wielkim euroentuzjastą, był jednym z tych, którzy sprawili, że Polska jest dzisiaj w Unii Europejskiej, był eurodeputowanym Platformy Obywatelskiej, był wiceszefem EPP, czyli tej wielkiej rodziny partii, w których jest Platforma, jest to rodzina dominująca dzisiaj w Europarlamencie, czy w ogóle w polityce europejskiej. No i on mówi... On mówi, że ten zły klimat wokół Polski zrobiła opozycja właśnie tylko i wyłącznie na swój wewnętrzny tutaj użytek. Proste.
A te rozwiązania prawne, które są proponowane, no w tym momencie przez pana prezydenta, to trudno powiedzieć o tych rozwiązaniach, bo jeszcze ich jakby publicznie nie znamy, nie wiemy, jak one będą wyglądały, ale to ta strona, w którą zmierza Prawo i Sprawiedliwość, to można powiedzieć, że to są rozwiązania takie bardziej europejskie, czy nasze po prostu tutaj? Czy odkrywamy Amerykę, czy pozostajemy, czy korzystamy z tych doświadczeń, które ktoś już przetrawił?
Wiele z tych rozwiązań, które były proponowane, znajduje się też w innych systemach. Tylko ja niekoniecznie zgadzam się na taką dyskusję, w której my się licytujemy, ile z którego rozwiązania zostało zaczerpnięte, bo my budujemy nasz polski model, który ma działać w naszych warunkach, który ma odnosić się do naszej pragmatyki, który ma no, poprawić jakość wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I te problemy, które ma polski wymiar sprawiedliwości, ta reforma ma naprawić. Nie żadne inne, tak? Więc,
czyli jakie problemy? Czyli jeżeli, to może nazwijmy?
No, przewlekłość postępowania, kwestie związane z taką czasami niepewnością tego postępowania sądowego. Ja tu się znowu odniosę do czegoś, co już tutaj wspominałem na antenie Katolickiego Radia Podlasie, że opozycja ciągle straszy Polaków, że uważajcie, bo możecie trafić przed sąd ze znajomym posła PiSu i wtedy na pewno przegracie. To jest oczywiście wielka bójda, bo ja na przykład nigdy w żaden sposób nie, do głowy mi nie przychodziło, żeby jakoś ingerować w to, co robi prokuratura, czy już nie daj Boże ingerować w to, co robi wymiar sprawiedliwości. To absolutnie na pewno nie będzie miało miejsca, ale dzisiaj nie daj Boże trafić przed sąd przeciwko znajomemu prezesa sądu. Bo wtedy na pewno masz sprawę przegraną. I jeżeli sędziowie zostaną wyjęci spod takiej swojej kastowej, kumoterskiej układanki i będą w jakiś sposób administracyjnie też zależeli od aparatu państwa, to w mojej ocenie wtedy będzie to sprawnie funkcjonowało.
I to nie będzie upartyjnienie właśnie aparatu sędziowskiego?
No ale po pierwsze, sędziowie nie mogą być członkami partii politycznej, nie mogą prowadzić żadnej działalności takiej.
Ale sympatykami mogą takiej, być.
No ale to są. No to dzisiaj są i nikt co do tego jak gdyby nie ma, no to jest takie prawo obywatelskie, tak? No każdy ma prawo popierać jakąś określoną grupę, ale ja głęboko wierzę w to, że jest całe mnóstwo sędziów, którzy mają poglądy dalekie, mówię to tu o poglądach takich na sprawy społeczne, na sprawy ekonomiczne, dalekie od spojrzenia Prawa i Sprawiedliwości, a mimo to popierają reformę.
Profesjonaliści po prostu?
No nie może być innego rozwiązania.
Nie marzą się panu precedensy w polskim prawie?
Nie, dlatego że ja uważam, że prawo, no my żyjemy w tym kontynentalnym systemie od wielu, wielu lat. Nasze prawo jest oparte na przepisach konstytucji. Cała kultura prawna jest tak zbudowana. I właśnie Trybunał Konstytucyjny w Polsce troszkę zaczął niebezpiecznie wchodzić na prawo precedensów, dlatego że na dobrą sprawę, jeżeli się na jakiś przepis popatrzy z perspektywy artykułu 2 Konstytucji, który mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, to tylko i wyłącznie od głosowania i widzimisię sędziów. Od głosowania, w sensie w składzie, ile po której stronie sędziów stanie, to dany przepis będzie zgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego lub z nią nie będzie zgodny. I wtedy, no pamiętajmy jednak, że w Polsce prawodawcą jest parlament. Na Trybunał Konstytucyjny czasami się mówi, że jest negatywnym prawodawcą, no bo on może wykreślić z systemu jakieś rozwiązanie prawne, ale nie może go tworzyć. A kiedy oddamy Trybunałowi, czy w ogóle sądom, możliwość decydowania o tym, co jest prawem, a co nie jest, co powinno się znaleźć w systemie prawnym, a co jednak nie powinno, to wtedy wejdziemy na właśnie na ten grunt common law i będzie to bardzo niebezpieczne dla pewności naszego kontynentalnego modelu prawnego.
To jeszcze zmieniając temat na koniec naszej rozmowy, bo czasu już wiele nie pozostało, ale ostatnio bardzo szeroko również komentowany temat związany z reparacjami wojennymi ze strony Niemiec. Myśli pan, że to jest w ogóle szansa na to, żebyśmy te reparacje otrzymali, czy to po prostu jest taka wrzutka, że się tak wyrażę, żeby było o czym rozmawiać i żeby było o czym się emocjonować, a na koniec dnia nic z tego nie będzie.
Jesteśmy ofiarą II wojny światowej. Jeżeli spojrzymy do prawa międzynarodowego, to w artykule 3, 4 konwencji haskiej jest mowa o tym, że państwo prowadzące wojnę jest zobowiązane zadośćuczynić poniesionym stratom, które zostały poniesione w wyniku działań jej armii. I po konferencji poczdamskiej w 1946 roku w układzie paryskim, który dotyczył odszkodowań, pominięto Polskę. I jeżeli przyjmiemy, że w 1953 roku rząd polski no, zrzekł się reparacji, to musimy mieć świadomość, że zrobił to w sposób bezprawny, dlatego że nie była to kompetencja Rady Ministrów, tylko kompetencja Rady Państwa, jako kolegialnej głowy państwa. Więc to zrzeczenie się, które wtedy nastąpiło, no, nie może nieść ze sobą skutków prawnych. Co więcej, my byliśmy jako Polska, jako naród, jako państwo ofiarą wojny. Zostaliśmy później jeszcze na dodatek oddani w ręce Stalina. No a dzisiaj musimy nadrabiać zaległości. I dziwnym trafem stało się tak, że Niemcy, które przegrały wojnę, na ten koniec dnia, o którym pan redaktor mówi, dziś są największymi wygranymi ostatnich dziesięcioleci w Europie. I skoro w tych kilku punktach prawnych, które przedstawiłem, uważam, że nie jesteśmy na straconej pozycji, jeżeli chodzi o warunki prawne do możliwości ubiegania się o reparacje, to nasza godność i pozycja w Unii Europejskiej od tego powinny zależeć, bo inne państwa potrafią ci powiedzieć, oho, Polacy, wy musicie płacić więcej pracownikom, jeżeli u nas jeżdżą po terenie na przykład naszego państwa. No to ja bym chciał, żeby na przykład właściciele supermarketów zagranicznych w Polsce płacili Polakom pracującym w tych supermarketach tyle, ile płacą w swoich państwach. To wtedy będzie uczciwe.
Ja myślę, że o płacach i pracy właśnie w handlu jeszcze będziemy sobie mieli kiedyś okazję porozmawiać, bo tu też wchodzi kwestia właśnie ograniczenia chociażby handlu w niedzielę, o której też głośno się nieraz mówi, a nieraz ta sprawa zupełnie przycicha, ale to już na kolejną okazję. Daniel Milewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, doktorant w Instytucie Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Moim i Państwa gościem. Dziękuję
bardzo.
Do
usłyszenia.